With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Fakt, że Bóg wkroczył w historię ludzkości, że się objawił w osobie Jezusa Chrystusa, jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Stąd nasza religia, jak żadna inna, nazywa się religią objawioną. W przeciwieństwie do religii naturalnej, którą człowiek może zdobyć wysiłkiem własnego rozumu. Objawienie Boże jest fundamentem naszej wiary, jądrem wiary, punktem odniesienia całej teologii, czyli nauki o Bogu i całego naszego chrześcijańskiego życia.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dende.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pamiętna i uroczysta była chwila otwarcia drugiego Soboru Watykańskiego. Do Bazyliki Świętego Piotra weszli w uroczystej procesji biskupi całego świata, bez mała 2500 osób. Na ich czele kroczył papież Jan XXIII. Ojcowie soborowi, bo tak nazwano biskupów biorących udział w tym doniosłym wydarzeniu, prawie 4 lata dyskutowali, opracowywali konstytucje dogmatyczne, dekrety, deklaracje, aby podać wiarę w bardziej przystępnym dla nas języku, tak aby ożywiła nasze życie i życie wielu następnych pokoleń. Sobór zakończył się 8 grudnia 1965 roku za pontyfikatu Pawła VI. Powiedziałem, że do tematów soborowych będę wracał. To właśnie czynię dziś, w pogadance, którą tytułuję Objawienie Boże. Objawienie Boże stanowi treść najkrótszego, lecz najważniejszego dokumentu drugiego Soboru Watykańskiego. Liczy jakieś 10 stronic. Jest jednak najbardziej doniosłym, podstawowym dokumentem tyczącym naszej wiary. Objawienie Boże jest bowiem fundamentem naszej wiary, jądrem wiary, punktem odniesienia całej teologii, czyli nauki o Bogu i całego naszego chrześcijańskiego życia. Jak wielką wagę przywiązuje Kościół do objawienia Bożego, świadczy fakt, że nad tym krótkim dokumentem ojcowie soboru ślęczeli 3 lata, ciągle szlifując, udoskonalając jego sformułowania. Gdy w końcu poddano jego treść głosowaniu, dokument przyjęto niemal jednomyślnie. Potwierdziły go 2344 głosy, a tylko 6 głosów było przeciwnych. Ci nieliczni ojcowie soboru pragnęli jeszcze głębszego przemyślania tego dokumentu. Dokument więc długo dojrzewał. To też nic dziwnego, że konstytucję o objawieniu Bożym nazwano perłą soboru. Objawienie Boże stanowi fundament naszej wiary, fundament Kościoła, fundament chrześcijaństwa. Gdyby Bóg się nie objawił w osobie Jezusa Chrystusa, biskupi nie mieliby racji zbierać się w Rzymie na obrady. Ich uroczyste deklaracje nie miałyby żadnej mocy wiążącej. My zaś nie bylibyśmy wcale zainteresowani ich obradami. Przyjęliśmy konstytucję i dekrety soborowe, korzystamy z nich, bo są autentycznym komentarzem Słowa Bożego. Jeśli skłócone, rozdarte chrześcijaństwo ma się połączyć w jeden Kościół według woli Jezusa Chrystusa, to wszystkie odłamy muszą przyjąć objawienie Boże jako fundament naszej wiary. Fundament jest rzeczą ważną, konieczną, mówi Chrystus. Bez niego wszelka budowa jest skazana na zniszczenie. U człowieka, który przyjmuje objawienie Boże, który słucha objawionych słów i wypełnia objawioną wolę Bożą, Jezus Chrystus przyrównuje do mądrego budowniczego, który swój dom buduje na skale. Wtedy budowa jest ubezpieczona. Mogą spaść deszcze, wezbrać potoki, zerwać się wichry i uderzyć w ten dom. On jednak nie runie, bo stoi na skale utwierdzonej. Czyje zaś budowanie nie jest oparte na fundamencie, tego budowla runie, zniszczeje. Święty Paweł Apostoł przypomina o potrzebie fundamentu, którym jest wcielony Jezus Chrystus, czyli Bóg objawiony w ludzkiej postaci. Mówi on, niech każdy baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Święty Piotr, apostoł, napomina, byśmy strzegli swej wiary opartej na objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie trzeźwi, woła, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni we wierze, przeciwstawcie się jemu. Szatan robi wszystko, aby podważyć fundament naszej wiary. To też od czasu do czasu przez swoich zwolenników rozsiewa różne błędy i zwodnicze opinie na temat Jezusa Chrystusa. Raz, że nie był wcale Bogiem, lecz zwykłym człowiekiem, aczkolwiek mądrym i świętym. To znów, że wcale nie istniał, a więc nie był historyczną postacią. W naszych rozpustnych czasach szatan usiłuje podważyć boski autorytet Chrystusa, rozsiewając bluźniercze oszczerstwa, że Maria Magdalena była jego kochanką. Dla większego efektu w imię sztuki i demokratycznej wolności słudzy szatana produkują bluźniercze filmy o Jezusie Chrystusie. A we wielu filmach aktorzy wypowiadają nawet przekleństwa, których nadużywają najświętszego imienia Jezus. Święty Paweł powiedział, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. Sparafrazujmy to zdanie. Jeśli Bóg nie objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, próżna jest nasza wiara. Wtedy wszystkie dyskusje teologów byłyby tylko próżną szermierką słów, niepotrzebną stratą czasu, papieru i pieniędzy. Lepiej by było, żeby spalono wszystkie pisma soboru, jeżeli by celem ojców soboru nie było ożywienie naszej wiary Słowo Boże objawione w Piśmie Świętym i w tradycji. Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Boga, który w ludzkiej naturze objawia się nam, mówi do nas ludzkim językiem o naturze i życiu Boga, o tym, jak bardzo nas kocha, jakie ma wobec nas plany i zamiary, jest podstawą naszego codziennego życia. Przyjęcie objawienia jest pierwszym warunkiem naszej wiary. bez przyjęcia objawienia Chrystusowego nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i tradycji Kościoła jest objawieniem publicznym. Wszystkie inne są objawieniami prywatnymi. Niektórzy ludzie więcej pasjonują się objawieniami prywatnymi niż objawieniem Bożym. Czytali po kilka razy apel miłości siostry Józefy Menendez, ale ani razu nie przeczytali Biblii lub choćby samej Ewangelii. W objawieniach prywatnych skierowanych do świętej Katarzyny ze Sieny, świętej Teresy z Avila, świętej Małgorzaty Alokok, Katarzyny Laborei, Bernardetki Subiru z Lourdes, siostry Łucji z Fatima, Chrystus lub Matka Najświętsza nie powiedzieli nic więcej niż to, co znajduje się w Ewangelii. Jest w nich to samo wołanie o pokutę, modlitwę, naprawę obyczajów, powrót do Boga. Ta sama zapowiedź kary w postaci wojny, głodu lub innych nieszczęść. Kościół nie zaprzecza, że Bóg może interweniować bezpośrednio lub pośrednio w życie ludzkie, na przykład przez Matkę Najświętszą, Anioła, Świętych lub osobę uprzywilejowaną. Kościół nie zaprzecza, że te objawienia mogą być prawdziwe. Kościół nie ma jednak sposobu, aby sprawdzić, czy tak naprawdę było. Nie wie tego nikt, nawet sam Ojciec Święty. Kościół jedynie orzeka, że treść jakiegoś prywatnego objawienia zgadza się lub się nie zgadza z objawieniem Bożym, z tym, co nam Chrystus przyniósł. Kościół może nawet udzielić swojego imprymatur, czyli zgody na drukowanie słów Jezusa lub Marii z objawień prywatnych, a nawet dać swoje błogosławieństwo. Nie oznacza to jednak, że tym samym treść objawień staje się artykułem naszej wiary. Kościół uznał objawienia Matki Najświętszej w Lourdes i Fatima za prawdziwe, lecz nie nadaje swemu wyrokowi mocy nieomylności. Zachowuje jak najdalej posuniętą ostrożność i powściągliwość w tych sprawach. Jeśli ktoś ma osobiste racje, aby w objawienia prywatne nie wierzyć, Kościół go nie zmusza, nie obciąża go za to grzechem, nie mówi, że jest złym chrześcijaninem. Objawienia prywatne niczego nie dodają do objawienia Bożego. Przedmiotem naszej wiary jest tylko i wyłącznie publiczne objawienie Boże. Ono jest nieomylne, ono jedno jedyne. Po tym objawieniu absolutnie nic nie może być dodane do naszej wiary. Treść objawień w Lourdes, Fatima to czysta Ewangelia. Czyńcie pokutę, módlcie się za grzeszników. Nie oczekujcie szczęścia na ziemi, lecz w niebie. Religia chrześcijańska jest nowym i ostatecznym przymierzem, które nigdy nie ustanie. Nie należy się też spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed triumfalnym ukazaniem się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Objawienie Boże interesuje nas nie tylko jako wydarzenie z przeszłości, które miało ogromny wpływ na kierunek rozwoju cywilizacji. Objawienie Boże ciągle jest aktualnym wydarzeniem. U Boga kwestia czasu i przestrzeni nie odgrywa roli. Bóg jest istotą wieczną. Słowa Jego, skierowane niegdyś do ludzi przez proroków, a w ostatecznych dniach przez Syna swego Jezusa Chrystusa, mają dla nas trwałe i niesłabnące znaczenie. Objawienie Boże dokonuje się dla Ciebie i dla mnie w chwili, gdy słuchamy lub czytamy Słowo Boże, gdy bierzemy udział w publicznych nabożeństwach kościelnych, zwłaszcza w ofierze mszy świętej. Objawienie Boże to nie skutek ludzkich poszukiwań Boga. Człowiek sam nie poznałby tak bardzo Boga, gdyby On się do Niego nie zbliżył, gdyby Mu się nie objawił. Objawienie znaczy, że Bóg sam nas poszukuje. Inicjatywa nawiązania kontaktu z człowiekiem zrodziła się w jego umyśle, w jego sercu. Bóg kocha człowieka jako swoje stworzenie, jako obraz swojego podobieństwa. On go kocha i szuka bez względu na jego stan duchowy i moralny. On chce go ustrzec od złego, zbawić, skierować ku dobru. Chcę, by stał się dojrzałym, doskonałym, pełnowartościowym człowiekiem. On chce go uszczęśliwić na wieki. Jeśli nie wszyscy ludzie korzystają z objawienia Bożego, to dlatego, że nie przeżyli jeszcze wielkiego momentu zwrócenia się Boga do człowieka. Dwie kategorie ludzi nie wierzą w objawienie Boże. Do pierwszej należą ci, którym się wydaje, że są samowystarczalni. Są więc zarozumiali i pyszni na skutek wielkiego potencjału ludzkiego rozumu, ogromnego postępu wiedzy i technologii. To wszystko podtrzymuje w przekonaniu, że nie potrzebują boskiego przewodnictwa w życiu. Do drugiej kategorii ludzi należą ci, którzy myślą, że Bóg jest zbyt odległy, nieosiągalny, nieskończony, a my jesteśmy za mali, by odwieczna istota miała się zajmować i przejmować naszym losem. Opór jednych i drugich wobec objawienia Bożego wypływa z fałszywego pojęcia Boga. Bóg przez różne znaki przysposabia nas do przyjęcia objawienia. Skoro słońce, odległe od ziemi o całe przestworza, wpływa na rozwój małego kwiatu w ogrodzie, na łące, w Polsce i w Ameryce, to Bóg, który to słońce stworzył, może mieć pod swą opieką każdego z nas. Jeśli ptaki napotykają wszędzie powietrze, gdziekolwiek pofruną, tak Bóg, który powietrze stworzył, może być zawsze blisko nas, może być w nas. Trzeba mieć tylko wiarę. Trzeba tylko otworzyć serce i umysł na przedziwne dzieła Boże. Wtedy objawienie Boże pozwoli nam przeżyć szczęście, o jakim się nie śniło filozofom.
A teraz przypomnijmy odpowiedź ojca Korneliana na pytanie mu nadesłane.
Pytanie. Ile to już lat upłynęło od Abrahama, któremu Bóg się objawił? I dlaczego Żydzi tworzą tak hermetyczny, a nawet zazdrosny naród? Czyż nie są świadomi, że Bóg przez nich pragnął objawić się wszystkim narodom, całemu światu? List z Detroit, Michigan. Odpowiadam. Bóg objawił się Żydowi imieniem Abraham około 4000 lat temu. Żydzi na ogół wiedzą o swym posłanictwie, bo już samo imię Abraham znaczy po hebrajsku ojciec wielkiego ludu. Imię to otrzymał Abraham od samego Boga. Bóg ukazał z kolei Abrahamowi gwiazdy i powiedział mu, że będzie miał potomstwo tak liczne jak gwiazdy. Abraham zaufał tej przepowiedni. Potomstwem Abrahama jest naród żydowski, lecz z niego wyszedł z czasem Mesjasz, Jezus Chrystus, który stał się światłością świata, objawił się dla wszystkich ludzi, wszystkich narodów i pokoleń. Chrystus posłał do nich swych apostołów, aby aż na krańce ziemi zanieśli dobrą nowinę, czyli Ewangelię, każdemu stworzeniu. Żydzi zamknęli się w sobie dopiero później, za czasów okupacji rzymskiej. Wtedy to zniekształcili obraz Mesjasza i chcieli w nim widzieć mściciela, pogromcę, który przepędzi rzymskiego okupanta z granic Ziemi Świętej.
Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy rok Miłosierdzia Bożego. Papież prosi, aby...
W tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
W naszych programach łączmy się wszyscy w specjalnej modlitwie.
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski, i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący dobry Łotr usłyszał zapewnienie o raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas. O, gdybyś znała dar Boży, Ty, który jesteś obliczem widzialnym Ojca Niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie. Spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana, zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby jubileusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Drodzy słuchacze, jak weźmiecie udział w nowennie do świętego Jana Pawła II, to otrzymacie tekst tej pięknej modlitwy.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Uroczystość Chrztu Pańskiego zakończyła liturgiczny okres Bożego Narodzenia i rozpoczęła okres zwykły. Jednak w wielu kościołach wierni śpiewają kolędy aż do uroczystości ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego. Bo w tym dniu Ewangelia jeszcze raz wspomina Boże Dziecię, ofiarowane w świątyni. Dlatego my też w naszych audycjach kolędujemy.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej przyświętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem świętej Bożej Rodzicielki.
Na styczeń Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości. Oraz ewangelizacyjną, aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy mogli wszędzie zanieść pokój, przebaczenie i zrozumienie sercem napełnionym miłosierdziem.
Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w naszej najnowszej, jakże szczególnej nowenie świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej w Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca. Patrzy na nas i nam błogosławi. Wiemy już, że mamy bliskiego i drogiego orędownika i patrona w niebie. Jesteśmy świadomi, że teraz wszyscy, nawet ci spośród nas, którym nie było dane spotkać go osobiście za życia, możemy powierzać mu swoje troski i prosić o wstawiennictwo i opiekę, bo teraz jest on jeszcze bliżej Boga i jeszcze bliżej nas. Weźcie w tej nowennie udział, polecając się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest obchodzony na całym świecie już od ponad 100 lat. W poniedziałek, 18 stycznia, rozpoczyna się ekumeniczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia będą słowa: wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 85 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.